Audycja Złapane w sieci w Radiu Gdańsk, Ewelina Potocka. Dzień dobry, chociaż no właśnie tak jakoś mam ostatnio wątpliwości, czy widać się dzień dobry, no bo wiemy doskonale, jak wyglądają te ostatnie dni. Wszyscy przeżywamy to, co dzieje się w Ukrainie, te tragedie, którą przeżywają niewinni ludzie po bestialskiej napaści Rosji na ten niepodległy kraj. Dziś, proszę Państwa, w audycji, zgodnie z tematyką audycji Złapane w sieci, porozmawiamy o wojnie, która ma miejsce w internecie, bo to, co dzieje się na froncie walki fizycznie, realnie, to jest jedna sprawa. Druga, natomiast to jest wojna internetowa. Wojna właściwie, którą cywilizowany świat prowadzi z reżimem Władimira Putina. Ostatnio bardzo dużo informacji na temat dezinformacji, którą produkuje właśnie machina propagandowa Władimira Putina. I o tym chcę dziś porozmawiać z moim gościem. Joanna Frota-Kurkowska, badaczka, analityczka trendów, współprowadząca podcast Metagame. Jak mówi o sobie, w ostatnim tygodniu podjęła taką ochotniczą, oddolną walkę na froncie internetowej dezinformacji. Jest współautorką opracowania Jak rozpoznawać i nie dać się podejść fake newsom w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Witaj, Joasiu.
Sława Ukrainii, oczywiście. Ja się tak witam teraz zamiast dzień dobry, bo te dni nie są raczej dobre, ale trzeba po prostu każdym czynem jak gdyby wspierać naszych sąsiadów.
Tak, każdy wspiera jak potrafi. Mhm. Jedni finansowo, drudzy jadą na granicę, przewożą uchodźców, inni kupują jedzenie, środki higieniczne, a ty robisz co?
Jak to moja mama mówi, całe życie klikasz w ten komputer i po co? No i okazuje się, że jednak to klikanie przez te 30 lat się do czegoś wreszcie przydaje. Siedzę jak gdyby od czwartku na początku, jak gdyby gruchnęła ta informacja, no to wiadomo, smutek, w ogóle rozczarowanie, złość. Natomiast stwierdziłam, że nie ma co siedzieć i płakać. Mam umiejętności takie, mam. Jedyne, na czym się w życiu znam, to internet. Znajomość mediów społecznościowych, znajomość tego, jak działają wszelkiego rodzaju mechanizmy. No i podjęłam trochę taką ochotniczą walkę na początku u nas w firmie, czyli w g2a.com, gdzie zrobiłam taki poradnik dla naszych pracowników, jak rozpoznać właśnie fake news, jak nie dać się wkręcić w tą spiralę paniki. Stwierdziliśmy z moim kolegą z pracy i z naszym prezesem Bartkiem Skwarczkiem, że puszczamy to na zewnątrz, nie pójdzie to tylko do naszych pracowników, więc jak gdyby wyciągnęłam to, jest to dostępne dla każdego, można sobie zobaczyć. Natomiast oprócz tego siedzę jak gdyby dnie i noce, zgłaszam pile, patrzę, co się dzieje, trochę też monitoruję na różnego rodzaju Twitterach i takie trendy związane z, jak to brzydko mówiąc, trendy związane z trendami tego, jaka jest obecnie narracja, tak? O ile w czwartek, piątek dominowała narracja wielkiego sukcesu Rosjan i w ogóle, że Ukraina sobie nie da radę i tak dalej. Tak, w zeszłym tygodniu, tak. To teraz ta narracja się przesuwa na uchodźców, tak? Więc ewidentnie widać, że jest to trochę sterowane. Jeżeli przyjrzymy się wszelkiego rodzaju mechanizmom, widać, że ta taka kumulacja i zmiana narracji nie jest przypadkowa.
Mhm. To znaczy to wszystko, o czym teraz mówisz, zmiana narracji, różne trendy, nurty, powiedzmy, które rodzą się właściwie z godziny na godzinę, to jest wszystko w ramach tej gigantycznej machiny propagandowej generowanej przez Rosję Władimira Putina?
Tak, jeżeli prześledzimy sobie w ogóle tam ostatnie lata, czy nawet dekady, tak, bo Rosjanie są mistrzami w sianiu dezinformacyjnego chaosu, to zobaczymy, że tak naprawdę ta ich strategia, taka strategia matrioszki, a zaraz wytłumaczę, o co chodzi, działa. Każdy z nas na pewno wie, co to jest ta matrioszka, nie? To są takie laleczki, które się tam
babka w babce, babce i tak dalej.
Babka, babce, wiadomo, każdy wie. No i trochę to tak działa u Rosjan, tak? To znaczy, że oraz oczywiście mediów lub osób, inicjatyw z nimi związanymi, że nasze próby jako takich zwykłych ludzi sprawdzania, kto się za tym kryje, jak gdyby otwiera kolejne te laleczki, tak? To jest powiązane z tym, to jest powiązane z tym, to jest powiązane z tym, to jest powiązane z tym. Wszystko to jest trochę połączone, pokolorowane i też trochę ukryte, tak? Bo jeżeli patrzymy sobie na różnego rodzaju media, które mogą wydawać się takie, że tak użyją takiego slangu, legitne,
Czyli typu, demokratyczne, obiektywne.
Tak, no to okazuje się, że to jest po prostu tuba ściekowa, czyli na przykład Russia Today i tak dalej, tak? Są to po prostu tuby propagandowe. Za tym także idą, i co o czym warto pamiętać, że a, influencerzy, b, również grupy na Facebooku. Ja tutaj się będę skupiać głównie na mediach społecznościowych, bo to jest coś, na czym się znam najlepiej i to jak gdyby obserwuję, tak? Bo zobaczmy sobie też trendy jak gdyby fake newsowe, które się przejawiały. Ja mam tutaj tak spisane, że dane z Fundacji Digital Poland pokazują, że na początku 2022 takim na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o fake newsy, był klimat i wszystkie zmiany z klimatu. Drugie to było zdrowie, wiadomo, COVID. Natomiast na trzecim była polityka. To są dane z początku tego roku. Natomiast teraz myślę, że polityka po prostu wystrzeliła. I jak gdyby, jeżeli będziemy sobie obserwować to, co się właśnie dzieje na grupach, to znaczy taka zmiana z tej narracji antyszczepionkowej, antywaksers i tak dalej, to jest teraz zmiana na proputinowską. Jest bardzo dobry artykuł, ja w ogóle bardzo polecam to medium, to jest Spiders Web Plus, gdzie Sylwia Czubkowska z zespołem robi świetną robotę i oni właśnie opisują tego typu przykłady, tak? Jak nagle pewne profile, które tam były, że miały na przykład w nazwie anty-COVID w ogóle, teraz jest na przykład ktoś tam Polak, prawdziwy Polak, nie? Więc widać tą zmianę w myśleniu. Dziwnym torem takich zmian nastąpiła cała masa. Ludzie niestety nie sprawdzają, kto to jest, co to jest, czemu to się dzieje. Ja wiem, że jest bardzo często używany ten zwrot włącz myślenie. Tutaj pokazuję takie nawiasy z paluszkami. Ale naprawdę ja może nie tyle polecam włączyć myślenie, czy włączyć zdrowy rozsądek, zobaczyć, posprawdzać, kto to jest, kto to wrzuca i w ogóle też może nie tyle przestać ufać influencerom, tylko że może nie każdy zna się na wszystkim. Taką uwagę, że jeżeli ktoś się zna może na aktorstwie, albo na robieniu make-upów, albo na fotografii,
no tak.
Niekoniecznie może być specjalistą lub specjalistką od
strategii wojennych.
Od strategii politycznej pana Putina, Putina z małej litery, lub na przykład zdrowia lub technologii zdrowotnej, szczepionkowej i tak dalej. Więc tutaj zostawiam takie pole trochę.
Jasne. Żeby też państwu tak uzmysłowić to, o czym mówi mój gość. Pamiętamy doskonale, w ubiegłym tygodniu gruchnęła informacja o tym, że nagle zdrożeje benzyna, ropa, paliwo generalnie. Te kolejki, które utworzyły się na stacjach benzynowych i też zdjęcia tych szyldów z cenami, gdzie benzyna nawet mogła 9,99 kosztować. To był pierwszy sygnał właśnie tej dezinformacji, tej machiny propagandowej, by wzbudzić w nas strach, by wywołać w nas panikę. Później kolejne to też dotyczyły wypłat pieniędzy z bankomatów.
Bankomaty.
Prawda? Też była taka fala. Ja myślę, że to się teraz uspokoiło. Natomiast rzeczywiście to, co państwo widzą namacalnie, jak to bardzo na was też odbiło się, nawet jeżeli nie macie Facebooka, nie macie internetu, to wasz sąsiad już w życiu realnym powiedział, jedź na stację, tankuj, bo nie wiadomo, co będzie jutro.
Tak, a najgorsze jeszcze, jeżeli ja tutaj, my się tutaj też skupiamy na mediach społecznościowych, natomiast pamiętajmy, że częścią mediów społecznościowych są komunikatory, czyli WhatsApp, bo z WhatsAppa jak gdyby najwięcej osób korzysta, z tego korzysta nawet moja 86-letnia babcia i moja mama, które nie mają jak gdyby tam za bardzo styczności z social mediami. I też widzę, jakie rzeczy oni mi przysyłają i ja muszę siedzieć, edukować rodzinę. Sprawdzajcie, zanim coś wyślecie, bo ja kocham w ogóle dostawać takie rzeczy. Kuzynka brata, siostry ma tam pracowniczkę na jakiejś stacji benzynowej i mówiła, że zaraz zabraknie, nie? No i wtedy się rzucamy i no słuchajcie, pamiętajcie drodzy państwo, że to działa, stacje benzynowe są ograniczone, to nie jest też tak, że tam w ogóle ta benzyna dochodzi 24 godziny na dobę, więc po pierwsze racjonalnie pomyślmy, że jeżeli duża ilość osób się rzuci, to nie będzie. To samo jest w temacie bankomatów. Bankomat to jest tak zwane pudełko na pieniądze. Jeżeli wszyscy się rzucimy, to a, bardzo duża ilość wypłat może też spowodować, co też widzimy teraz po Rosji, problemy z płynnością banków, tak? Może też spowodować problemy w systemie. Więc zanim się rzucimy do tego bankomatu, zastanówmy się tak racjonalnie, czy to tak naprawdę te problemy z bankowością u nas mogą być spowodowane atakami hakerskimi, o którym zaraz, czy po prostu ilością osób, które w tym momencie próbują wypłacić swoje oszczędności. Ja nie mówię, żeby nie trzymać gotówki, bo wiadomo, że Polak zawsze wie, że gotówka na czarną godzinę musi być, natomiast zachęcam do rozwagi. Musimy pamiętać, że najgorsze, o co teraz chodzi, jak gdyby, co może się stać, raz jest to ta dezinformacja siana przez Kreml, dwa, panika. Panika w tym momencie, w którym my jesteśmy, a jest to moment krytyczny, jest najgorszą rzeczą, która się może stać. Kremlowi bardzo zależy, żeby Polacy, Europa, Stany, Azja wpadły w panikę. Na razie uważam, że po tygodniu, ja wiem, że to ciężko mówić o jakichkolwiek sukcesach, no, natomiast jestem bardzo dumna i z Polaków, i z Polek, i w ogóle z Europy, że się tak zjednoczyła. I nie dajmy tego poczucia w ogóle tej jedności, to, że idzie w świat, że pomagamy. Co oczywiście też jest kontrowane fake newsami, wiadomo, bo na każdy sukces jest tam 90 fake newsów, które trzeba, jak to się popularnie po angielsku mówić, debankować. Nie dajmy tego zepsuć. Panika jest najgorszą rzeczą w tym momencie. I ja zawsze mówię, słuchajcie, zanim zszerujecie, czyli tam podacie dalej jakąkolwiek rzecz, sprawdźcie. Co więcej, ostatnio też natrafiłam na jakieś materiały, które zostały rozesłane po sieci i to też parę osób zwróciło na to uwagę, że to nie są prawdziwe filmy, tylko filmy z gier. Normalnie tak. Jakieś tam cutscenki z gier, więc w ogóle dochodzi do jakiejś kuriozalnej sytuacji, gdzie może materiały z gier nie są fałszywe, bo wiadomo, to gra, nie? Ale podane były po prostu w taki sposób, że są to zwykłe fałszywki. Nie dajmy się naprawdę wkręcić w spirale, zamiast takiego myślenia, ojeju, co to będzie, ja polecam albo się troszeczkę wyciszyć, albo ten ból, złość i tak dalej, przekuć w pomoc. Tego nasi wschodni sąsiedzi teraz najbardziej potrzebują. Oni nie potrzebują może lajków i tak dalej, potrzebują realnej pomocy. My po raz pierwszy, jak gdyby ja w moim 36-letnim życiu, po raz pierwszy mogę realnie pomóc komuś, kto ucieka po prostu przed bombami. Tak? Nawet jeżeli siedzę za klawiaturą schowana za granicą, jak gdyby w tym momencie nie przebywam w Polsce, mogę realnie pomóc, do czego bardzo zachęcam. Nie nakręcajmy, słuchajcie, spirali, paniki, działajmy i, że tak górnolotnie powiem, nieśmy dobro.
Nic dodać, nic ująć. Przyłączam się absolutnie do tych słów Joasi Kurkowskiej. Drodzy Państwo, to jest audycja Złapane w sieci. Wrócimy za moment po 11:30. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy gość nakreśli dokładnie, w jaki sposób rozpoznawać fake newsy i jak nie dać się ponieść tej dezinformacji. Jak rozpoznawać i nie dać się ponieść fake newsom w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę? To jest tytuł opracowania, którego współautorką jest gość audycji Złapane w sieci, Joanna Frota-Kurkowska. Joasia mówiła o tym, że żeby w tej całej tragicznej sytuacji, której jesteśmy świadkiem, troszkę wziąć na luz, wziąć oddech, by być krytycznym w stosunku do tych wszystkich treści, które pojawiają się w internecie i albo tę swoją złość, też poczucie bezczynności, i żalu przekuć w czyn, albo tudzież i zachować higienę taką cyfrową. Myślę, że to jest też bardzo ważne w tych czasach, w których jesteśmy, by właśnie o tę higienę cyfrową zadbać. Informacji jest bardzo dużo. Mamy takie poczucie, że nie chcemy już się ładować tymi informacjami. Z drugiej strony mamy też takie poczucie, że nie możemy przestać, że chcemy wiedzieć, być na bieżąco. Masz tak,
to prawdę, jest nasz wschodni sąsiad przecież, tak, więc tak. To ja się nie dziwię, że ja od czwartku siedzę i odświeżam. Natomiast co ja mogę, słuchajcie, polecić, drodzy słuchacze Radia Gdańsk? Ja jestem zawsze osobą, która siedzi na Twitterze, odświeża. Natomiast w tym momencie jest taki napływ fałszywych informacji. Na to też zwrócił uwagę reporter Łukasz Bok, który się tam zajmuje też relacjonowaniem tego typu rzeczy i też, że tak użyję kolokwializmu, on zluzował z podawaniem informacji, bo mówi, że większość jest niesprawdzona. To jest to, o czym mówiliśmy w pierwszej części, tak? Że pojawiają się filmiki, nagle okazuje się, że to są filmy z gier albo jakieś filmy tam wyciągnięte sprzed, nie wiem, 4 lat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja od razu powiem, co ja. Może to, co ja robię, Państwu się także przyda w codziennym życiu. Ja zrezygnowałam z używania Twittera jako śledzenia tak zwanej newsowni, tak? Często to są niesprawdzone informacje. Pamiętajmy, że przez cały tydzień sytuacja bardzo zmienia się dynamicznie i też były na przykład fake newsy o tym, że zajęto Kijów, zajęto to, zajęto tamto, co jest nieprawdą i nawet sam Merkliczko to dementował, tak? Co ja robię? Ja nie używam Twittera jako takiego mojego generatora newsów. przeniosłam się na media, które mam sprawdzone od lat, które nawet jeżeli coś podają, bo czasem się zdarza, że przychodzi jakaś informacja i oni zaznaczają, że no może to nie jest do końca fake, ale też nie są to media, nie jest to rzecz przygotowana przez na przykład BBC. Ja korzystam, nie będę ukrywać, wstaję rano, czytam BBC, CNN oraz jedno polskie medium, którego tutaj nie będę jak gdyby wymieniać. To jest moja taka dieta newsowa. I na to, bo też zależy mi na perspektywie amerykańskiej, perspektywie europejskiej i perspektywie jak gdyby polskiej, które o dziwo i całe szczęście moim zdaniem są bardzo podobne, są na wspólnym froncie, tak? I to jest taka pierwsza rzecz. Nie klikam w żadne rzeczy, które mi się tam pojawiają, czy na Facebooku, czy na Twitterze, z jakichś niezidentyfikowanych serwisów, tak? Jeżeli mamy jakieś twoje wiadomości.xyz.com.ue.ru, to wiem, że coś mi tutaj troszeczkę śmierdzi. Paradoksalnie ten poradnik, który ja napisałam, stoi na serwisie Notion, który też ma taką dziwną domenę. No ale nam z kolegą Jackiem Kłakowskim zależało, żeby to jak najszybciej wypuścić, a nie tam wykupować domeny i tak dalej. Natomiast bardzo zwracam uwagę, jeżeli żyjemy w XXI wieku, gdzie mamy już takie media, które są sprawdzone, którym możemy ufać, sprawdzajmy je. Naprawdę nie ma sensu klikać po jakichś takich dziwnych stronach, tak? I zwracajmy też, to jest druga rzecz, jeżeli już tam gdzieś klikniemy na coś, czego nie znamy, zwracajmy uwagę na narrację. Narracja prorosyjska, narracja nawet nie tyle krytykująca u Ukrainy, co wyśmiewająca, tak? Pamiętajmy też, że memy, wojna się też odgrywa na poziomie memów, czyli memy wyśmiewające Ukrainę, memy wyśmiewające w ogóle Europę, memy obrażające tam Stany, że w ogóle po co się w to mieszają i tak dalej, to też jest element propagandy, więc zamiast podać dalej tego takiego memuszka, śmieszniuszka lub smutkuszka, naprawdę zastanówmy się 50 razy, bo ja wiem, że to brzmi kuriozalnie, ale takie rzeczy mogą, może nie bezpośrednio, ale pośrednio komuś uratować życie. Więc też wielka odpowiedzialność w tych, którzy sprawdzają. Drugą taką rzeczą, którą ja sobie też sprawdzam zawsze, jak czytam wszystkiego rodzaju informacje, to jest język, którego ja używam. Jakiego ja używam, po drugie, jaki jest używany w tych materiałach. Jeżeli ja widzę, że to jest wojna rosyjsko-ukraińska, jest to agresja Rosji, tak? Jest to demilitaryzacja Ukrainy i tak dalej. W sensie, że to jest agresja ukraińska na przykład na Rosję, też się pojawiały takie rzeczy. Ja od razu zapala mi się czerwona lampka, to znaczy, że ktoś nie odrobił po prostu pracy domowej. Sprawdzam też, kto jest autorem, autorką lub autorami danej publikacji. Czy to są jakieś osoby, które na przykład od dawna mieszkają na Ukrainie, są związane z Ukrainą, są takimi dziennikarzami, dziennikarkami albo analitykami, analityczkami, którzy znają temat. Ja, tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli ja czytam sobie o konflikcie na tych terenach, o wiele bardziej przemawia do mnie osoba, która tam jest, która ma jakiś dorobek dziennikarski. Pamiętajmy, że mamy pod ręką Google'a lub inne wyszukiwarki, czy DuckDuckGo, cokolwiek, możemy to sprawdzić. Niż jakiś tam influencer z internetu. Ja też nie mówię, że wszyscy influencerzy są źli, żeby to nie było też tak odebrane. Tak, są bardzo dobrzy influencerzy. Natomiast też tutaj się powołam na Spider's Web, który zrobił jak gdyby przebieżkę po polskich internetach. Są już przykłady, tak, że ktoś tutaj wyśmiewa się z Ukraińców albo w ogóle komentuje tę sytuację. I tak jak mówię, jeżeli ktoś jest influencerem, zna się na e-sporcie, jeżeli ktoś jest influencerką, siedzi w kosmetykach, ja nie mówię, że oni takiej wiedzy nie mają, natomiast tych osób ja bym w ogóle nie to są w ogóle osoby, które nie powinny się wypowiadać, bo nie posiadają takich kompetencji zawodowych, tak? Bardzo naprawdę zwracajmy uwagę, kogo czytamy. Tak samo jeżeli coś przeczytamy, coś nam się spodoba i puścimy to dalej, nawet jeżeli podesłała nam to zaufana osoba, ja w ciągu tego tygodnia, żeby nie było tak, że jestem krystalicznie czysta, udało mi się. Dwa razy puściłam fejka u siebie na Instagramie, bo podesłała mi to bardzo zaufana moja najbliższa mi osoba i okazało się, że to jest fejk. Więc muszę tutaj się poklepać. Nie sprawdziłam, zaufałam jak gdyby osobie podającej. To znaczy tutaj polecam myśl przewodnią serialu z Archiwum X, nie ufaj nikomu, sprawdzaj sama. Naprawdę krąży tyle takich fejków po sieci. Ja podałam tą mapkę taką, że Polacy nie pomagają. Była taka mapka szerowana.
Nawet nie widziałam, na szczęście.
Na szczęście nie widziałaś. że niby na francuskich i brytyjskich mediach pokazuje, jest mapka z krajami, które pomagają, no i Polska nie jest zaznaczona i to był fake. No ja się tutaj mówię, muszę poklepać, nie sprawdziłam, zaufałam, nie wolno. Naprawdę to jest jedna rzecz. Po pierwsze sprawdzajmy, co szerujemy, kto nam to podaje. Nawet jeżeli to jest jakiś tam bliski, tak zwany, też kolokwialnie powiem, ziomek, trzeba to sprawdzać, bo naprawdę możemy wyrządzić krzywdę. To samo też uczulam bardzo mocno. W nadchodzących dniach będą na pewno manewry wojskowe na terenie Polski. To znaczy przerzucanie sprzętu, no jest to naturalna kolej rzeczy, tak? Która ma na celu wzmocnić naszą wschodnią granicę, jest prośba o nierobienie jakichkolwiek zdjęć, tak? Musimy pamiętać, że zdjęcia są często, mają często geolokalizację, to znaczy da się to odczytać, gdzie by zostało zrobione, o jakiej godzinie, tak? Jak to mówi piękne amerykańskie też pożykadło, loose lips sink ships, czyli luźne wargi zatapiają okręty, więc nie bądźmy takimi pożytecznymi idiotami. Możemy wspierać nasze wojsko, możemy wspierać, no mówię tam nawet jakimś dobrym słowem czymkolwiek, nie dzielmy się tymi materiałami w internecie.
Tak, ja tylko powiem, że to jest też przy okazji dobra nauka generalnie na przyszłość, tak, żeby uważać, co wrzuca się do internetu.
Tak.
Bo często się o tym mówi, uważaj, co wrzucasz do internetu, twarze dzieci i tak dalej, ale ludzie nie biorą tego na poważnie. Natomiast tutaj mamy sytuację już namacalną, ekstremalną i myślę, że to rzeczywiście tę naukę, którą wyciągniemy teraz z tej naszej edukacji cyfrowej w czasie kryzysu, to może też później właśnie procentować.
Ja mam taką nadzieję, że ja wiem, że mówienie w ogóle, że coś dobrego wyjdzie z wojny, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką można powiedzieć, ale ja błagam, żebyśmy te lekcje, których teraz się nauczymy, to znaczy o demaskowaniu fake newsów, demaskowaniu osób, które są opłacane przez Kreml, bo to też nie jest tajemnica, żebyśmy tego nie zapomnieli za miesiąc, dwa, po prostu wyciągnęli wobec nich konsekwencje, wobec też siebie, jakie treści rzucamy bądźmy bardzo uważni, jak poruszamy się po świecie internetu. Pamiętajmy, że z internetu nic nie znika.
Tak, internet pamięta, to prawda.
Internet pamięta na lata i naprawdę niejedna kariera została przez to zrujnowana.
Tak.
I niejedno życie zostało przez to zrujnowane, że internet pamięta.
Jasne. Asiu, jeszcze ostatni wątek, który chciałabym poruszyć, chociaż tak naprawdę być może umówimy się jeszcze na kolejną audycję. Ataki hakerskie, o których wspomniałaś. Co miałaś tu na myśli?
Ataki hakerskie są to głównie prowadzone ataki przez grupę Anonymous, która jest na pewno Państwu znana z wielu jakichś tam poprzednich dokonań. Oni działają już chyba od dekad, bo ja jakieś tam pierwsze wzmianki pamiętam od 2005. Natomiast grupa Anonymous jest taką międzynarodową grupą hakerską, która oficjalnie wypowiedziała Putinowi i Rosji cyberwojnę. Od piątku chyba trwają, bo już mi się te dni też trochę mieszają, trwają ataki na rosyjskie serwisy. Z jednej strony jest to Anonymous, z drugiej strony jest taka grupa na Telegramie i to jest oficjalna grupa ukraińska, to jest IT Army of Ukraine. I tam, jak ja się trochę tam podśmiechuję, wydawane są rozkazy. Znaczy my dostajemy, każdy może dołączyć, to nie jest tak, że to jest jakaś taka grupa tylko dla wybrańców i tak dalej, i tak dalej. Ukraina wysyła po prostu rzeczy, które poleca zrobić. Na przykład takie ostatnie to jest prośba o zhakowanie telewizji i umieszczenie filmików. I tam są normalnie zmontowane filmy przez jak gdyby osoby, które się tym zajmują, które mają taką pokazywać, jak jest naprawdę, czyli pokazywać te ofiary, pokazywać jak że to nie jest rosyjskie wyciąganie jak gdyby przyjaznej ręki, tylko po prostu próba odgryzienia głowy Ukrainie, tak? Jest też lista serwisów, które polecają hakować, są też różnego rodzaju inne informacje i tutaj też na tym polu działa zarówno Anonymous, jak i inne takie mniejsze grupy hakerskie, oraz takie osoby jak gdyby postronne typu ja, które widzą, że na przykład trzeba zgłaszać ten profil, klik. Ja również podaję to potem na swoim Instagramie, którego przemianowałam ze śmiesznego Instagrama z memami, z zdjęciami i kawałkami filmów o gatunku horror na po prostu taki hub informacyjny, co robić. Mam też tam filmiki instruktażowe. Poznaliśmy się z paroma osobami przez ostatnie dni i też jak gdyby wspieramy siebie, podsyłamy sobie te wiadomości, podajemy to dalej, bo trzeba pamiętać, że z jednej strony mamy te ataki hakerskie, które mają właśnie na celu unieszkodliwić infrastrukturę Rosjan, po prostu.
No tak, mówiło się, że między innymi zaatakowali jachty Władimira Putina, który...
Tam było, że on teraz jedzie do piekła.
Do piekła, tak. Kurs na hell, to hell, do piekła.
To hell, tak. No to generalnie czego wszyscy mu życzymy. Natomiast naprawdę jest totalna wojna. Oczywiście tutaj też jest wątek fake news, czyli może takiego pożytecznego idiotstwa, bo ja się spotkałam z taką opinią. No przecież to jest cyberwandalizm. Nie, to nie jest cyberwandalizm, to jest próba ochronienia ludzi, którzy teraz giną pod ostrzałem, pod bombami. Jeżeli puszczanie prawdy w rosyjskiej telewizji i przerywanie jakichś tam seriali, teleturnieju, czegokolwiek prawdziwymi informacjami jest cyberwandalizmem, to ja polecam takiemu autorowi, autorce iść do kąta i się zastanowić troszkę nad swoim życiem. Natomiast myślę, że ataki hakerskie Anonymousa i jak gdyby innych grup hakerskich nie ustaną. To się dzieje cały czas. Cały czas padają kolejne strony związane z rosyjską infrastrukturą. Planowany jest całkowity paraliż. W ogóle oczywiście nie jest to też możliwe z różnych względów, tak? Bo też jeżeli chodzi o jakieś tam ataki, wiadomo, że też Rosja ma dość dobrą strukturę informatyczną. Natomiast widzę, że walka trwa, padła strona Kremla, jakieś banki, wiem, że Gazprom tam miał problemy z działaniem. Chłopaki i dziewczyny, hakerki i hakerzy nie śpią. Tyle mogę powiedzieć.
Tak, tak. I nic nie umknie. Nic im nie umknie.
Nic nie umknie. I też tak jak mówiłaś, Ewelino, wcześniej, internet pamięta i oni też pamiętają. Rozpoczęło się też wysyłanie list rosyjskich agentów w innych krajach. Z tego, co się wczoraj w nocy patrzyłam, chyba pierwsza jest Białoruś. Natomiast ja nie ukrywam, że czekam na Polskę i na Stany. Na pewno tutaj będą ciekawe informacje. I to myślę, że oni te swoje ataki mają z jednej strony właśnie skierowane ku infrastrukturze, z drugiej na obnażaniu kłamstw rosyjskich. I tutaj też trzymam kciuki, bo obnażanie ignorancji, hipokryzji jest bardzo ważne.
Badaczka i analityczka trendów Joanna Frota-Kurkowska, współprowadząca podcast MetaGame, też walcząca na froncie internetowej dezinformacji, współautorka opracowania Jak rozpoznawać i nie dać się podejść fake newsom w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci, Joasiu, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia. Jeszcze chciałam tylko podziękować mojej firmie G2G2.com, która pozwoliła mi w ostatnich dniach po prostu jak gdyby, może nie na full time, ale bardzo mocno zaangażować się w tą sprawę i mam nadzieję, że inni polscy pracodawcy i zagraniczni także pójdą tą drogą. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
To była audycja Złapane w sieci. Ewelina Potocka, do usłyszenia.